Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z pewnością ksiądz nie pamięta swojego chrztu.
Z pewnością.
Jak znaczna większość z nas, bo są też przecież ci, którzy byli chrzczeni jako dorośli, ale pewnie ksiądz bardzo wiele osób ochrzcił.
Prawda? Dorosłych też? Nawet dorosłych też.
Jak oni to przeżywają?
Dorośli? Mhm. Ze świadectw, które gdzieś tam do mnie docierają, to zdecydowanie wszyscy mówią o tym, że to jest zupełnie nowa jakość życia. W wolności, w pokoju, w radości. Zwłaszcza te pierwsze miesiące, które są takim świętowaniem. Mhm.
Będziemy dziś mówić o chrzcie, bo dziś święto chrztu pańskiego to chrzest Jezusa, ale też w ten chrzest jesteśmy wszyscy zanurzeni. W Niego jesteśmy wszyscy zanurzeni. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 42, wersy od 1 do 4 i od 6 do 7.
To mówi Pan. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu i nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi. A jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie. Ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
Ażebyśmy my mogli doświadczyć wolności, być wypuszczeni z więzień, z zamknięcia, to najpierw musiał przyjść ktoś, kto to wykona, kto nas wypuści, uwolni. Jezus. Przecież Izajasz żył kilkaset lat przed nim.
Mniej więcej 700. Tak. I zobaczmy, jak bardzo Pan Bóg prowadził Izajasza, ale przez Izajasza jak bardzo prowadził całą historię zbawienia, cały lud wybrany Izraela. Przygotowuje do tego najważniejszego momentu, tego kluczowego, tej pełni czasów. Bóg wszystko ma poukładane, Bóg wszystko wie. To, co zamierza wykonać i chce wykonać i wie, że wykona. I przygotowuje człowieka już na wieki wcześniej, żeby mógł zrozumieć, co będzie istotą posłannictwa Mesjasza, żeby mógł zobaczyć to pragnienie Boga, który chce tej naszej wolności, chce naszego pojednania ze sobą, chce działać w naszym życiu z mocą, ale zarazem taką wielką subtelnością, delikatnością. I takim właśnie Izajasz przedstawia tego przyszłego Mesjasza.
Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, czyli nie będzie to jakaś monarchia, to inny sposób dialogu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka.
Takim Pan Bóg jest w naszym życiu i takim chce być rozpoznawany. My mamy czasami problem z obrazem Boga, widzimy w nim jakiegoś agresora, być może nawet, tak? Kogoś, kto chce wywierać na nas wpływ niejako przemocą. Diabeł nam podsuwa różnego rodzaju wizje, które mają przedstawić Boga jako surowego, jako takiego...
Despotę.
Despotę wręcz, tak? Który przychodzi ograniczyć moją wolność, który chce mnie wprowadzić w jakieś ramy sobie wiadome i chce to wszystko uczynić wbrew mnie, wbrew mojej woli. Natomiast obraz Pana Boga jest absolutnie inny. Izajasz widać, że jest gdzieś tutaj bardzo blisko serca Boga i rozumie, rozumie Boga, który jest absolutnie inny niż ta wizja, którą my sami, albo o którym właśnie mówię, często zły duch nam roztacza przed naszymi oczami, niejako opierając o nasze osobiste doświadczenia, chociażby ojcostwa w naszej rodzinie, prawda, autorytetów w historii naszego życia, czy też w teraźniejszości. I kiedy słyszymy, że Bóg ma być ojcem, Bóg ma być autorytetem, to czasami ten obraz jest strasznie wykoślawiony, strasznie poraniony.
Jak się patrzy na tego, kto ma przyjść, to po pierwsze on nie krzyczy, więc nie stosuje przemocy, nie zmusza nikogo do niczego, nie krzyczy, czyli słucha raczej, słucha i słyszy. Po drugie widzi, co jest nadłamane i choćby świat stracił nadzieję, to on nie stracił. A po trzecie tego tlącego się knotka nie zagasi. On wie, co to za knotek i potrafi odróżnić nas od tego całego huczącego świata, który być może często postawił na nas kreskę.
Co więcej, często jest tak, że my sami stawiamy na sobie kreskę, tak? I mówimy, że już nic z nas nie będzie, że nic się w moim życiu już większego nie wydarzy, wspanialszego, że jestem skończony, że jestem nikim, prawda? Do niczego się nie nadaje. Bóg absolutnie nie patrzy na nas w ten sposób, jaki nawet my sami, a bardzo często właśnie inni na nas patrzą. I też chcę, żebyśmy my nauczyli się patrzeć na siebie Jego oczami, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo cenni jesteśmy w Jego oczach. Jak bardzo On troszczy się z taką wielką wrażliwością, subtelnością, delikatnością o każdy nawet najmniejszy płomyk dobra w naszym wnętrzu, o każde poruszenie naszego serca, o każdą naszą ranę, którą w sobie nosimy. Jak bardzo Mu zależy na tym, żeby przywrócić nam to, co grzech w nas zniszczył, prawda? Grzech pierworodny. Jak bardzo chce, żebyśmy znowu stali się podobni do Ojca, też tym samym podobni do Niego, żebyśmy się stali członkami Jego rodziny, dziećmi Boga, umiłowanymi, takimi, o które o nic się nie muszą troszczyć, które niczego nie muszą się bać.
No właśnie, bo tutaj jest napisane, jak będzie traktował poszczególnych ludzi, poszczególne historie, ale On przyniesie narodom prawo. To nie jest prawo tylko dla jednego człowieka dotkniętego miłością, ale to jest prawo dla narodów. To już jest potężna skala. To się przekłada w jakiś sposób. To nigdy nie działało. Demokracja jest niesprawiedliwa. Monarchia jest niesprawiedliwa. Co to za prawo?
No, powiemy, odczytamy, że jest prawo Ducha Świętego, które działa w głębi serca każdego człowieka. Z jednej strony Bóg chce, żeby to słowo, i to tutaj też wybrzmiewa, tak? Bóg, żeby to Jego słowo, Jego prawo dotarło do wszystkich narodów. Ale te narody nie składają się z tłumów bezimiennych, anonimowych. Te narody składają się z konkretnych ludzi. I Bóg w każdym z tych narodów, w każdym z tych ludów widzi konkretnego człowieka, widzi mnie, moją sytuację, moją potrzebę, widzi mnie, swoje dzieło, umiłowane, obdarowane, spragnione miłości, spragnione pokoju, spragnione szczęścia i chce mi to szczęście dać. Chce to prawo ducha wypisać w moim wnętrzu po to, żebym ja, żyjąc według tego prawa ducha, pozwalał Duchowi Świętemu się prowadzić, przemieniać, był zaczątkiem tego Jego Królestwa i spotykając się z innymi, którzy też tego pragną i też tą drogą idą, mógł tworzyć to ten nowy lud Boga. Lud powołany do tego, żeby osiągnął cel, spełnienie, czyli niebo.
A propos narodów i ducha, tu jest napisane: ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem cię, ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców. Wprost odnosimy to do Jezusa, ale skoro my kotwiczymy w Jego misji, to czy również do nas?
Zdecydowanie tak. To słowo również na pewno do samego Izajasza mógł on odnosić się do siebie, do każdego proroka. Zresztą w wielu powołaniach prorockich właśnie Pan Bóg mówi: ja ciebie wybrałem, ja ciebie ukształtowałem, ja ci daję moje słowo, ty idź tam, gdzie ja ciebie posyłam i przemawiaj w moim imieniu po to, żeby właśnie te rzeczy się działy. My jesteśmy posłani przez Jezusa, tak jak Jezus został posłany przez Ojca i On to wprost w Ewangelii powiedział. I to z mojego chrztu świętego wynika to posłannictwo. Posłannictwo bycia apostołem, bycia głosicielem dobrej nowiny, czyli Ewangelii, bycia świadkiem Jezusa, który objawia się mi, daje mi się poznać, którego ja poznaję, uczę się kochać i innych mam na mocy tego mojego doświadczenia i mocy posłannictwa z chrztu wynikającego, mam innych przyprowadzać do Jezusa, innym mówić o Jezusie, tym, którzy tak jak ja, zanim spotkałem Jezusa, tak bardziej osobiście byłem właśnie tym bardzo często pogubionym człowiekiem, tak Jezus chce, żeby każdy, który przeżywa siebie jako tego pogubionego, poranionego, albo nawet nie przeżywa tak siebie, bo w sumie żyje, wydaje mu się, że niczego do szczęścia nie potrzeba, bo w sumie wszystko ma, chociaż Pana Boga nie zna, żeby mimo wszystko mówić mu o tym, że Jezus jest propozycją także dla niego.
Czyli mam knotków nie gasić ledwo tlących się. Może robię to w życiu. Nie łamać trzciny. Może jestem niezłym kosiarzem czasem i niszczycielem.
To prawda. To prawda. Mamy czasami nawet dobre chęci. Niedawno taki weekend prowadziliśmy, to jak głosić dobrą nowinę w swoim własnym domu. Mamy dobre chęci, żeby innym powiedzieć o Panu Jezusie, ale zamiast mówić o Panu Jezusie, to my mówimy mu: idź, nawróć się wreszcie, idź do kościoła, wyspowiadaj się, prawda? Co ty robisz, co ty sobie myślisz, jak ty sobie wyobrażasz dalej swoje życie. No to jest mało podnoszące, tylko często właśnie takie...
To jest dmuchanie w knotek.
Tak, dmuchanie w ten knotek i to z całej siły. No chęci są dobre, ale nie ta metoda, nie ta droga. Właśnie my mamy być tymi, którzy mówią o Jezusie. Pan Jezus chce ci pomóc, Pan Jezus cię kocha, pragnie być w twoim życiu obecny. Zobacz, to wszystko, co się teraz w twoim życiu dzieje, możesz przynieść Jezusowi, bo on chce to przyjąć. Chce ci pomóc. No i to jest sposób mówienia o Jezusie. To jest sposób ewangelizowania.
Za chwilę przeczytamy fragment z Dziejów Apostolskich. Czytanie z Dziejów Apostolskich, rozdział 10, wersy od 34 do 38.
Gdy Piotr przybył do Cezarei w domu Korneliusza, przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego, że Bóg był z nim.
Bóg nie ma względu na osoby, mówi święty Piotr. To ma wzgląd, czy nie ma względu?
No skoro Piotr powiedział, że nie ma względu, to nie ma względu.
Co to znaczy?
Wszyscy jesteśmy w oczach Pana Boga Jego umiłowanymi dziećmi. Jesteśmy tutaj na ziemi koroną stworzenia. Jesteśmy najcenniejszym Jego stworzeniem tutaj na ziemi. Na równi z aniołami, byśmy powiedzieli. Pan Bóg nas sobie ceni, ponieważ jesteśmy stworzeni jako byty osobowe, wolne, zdolne do miłości i umiłowane i zdolne do miłości. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy z Nim tworzyli relacje, żebyśmy się mogli cieszyć Nim, radować i żyć tą pełnią szczęścia, która w Nim jest. Oczywiście to będzie w pełni osiągalne po śmierci, ale tutaj na ziemi od samego początku taki był zamiar Boży i przed grzechem pierworodnym on się, myślę, pięknie realizował, chociaż nie sięgamy tak głęboko pamięcią w tę przeszłość historyczną. Ale właśnie z tego tytułu, że Bóg każdego z nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, Bóg nie ma względu na osoby. Każdy jest cenny w Jego oczach, o każdego się troszczy. Ale też z drugiej strony Pan Bóg szuka w nas tej odpowiedzi na swoją miłość, odpowiedzi na łaskę, którą daje. I dlatego tutaj Piotr mówi, że szczególnie w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie.
Co to za strach? Bać się Boga.
Tak, to jest...
Miało nie być takich metod. W poprzednim czytaniu mówiliśmy o tym.
I nie ma. Tak, tłumaczenie, ludzki język jest bardzo niedoskonały. Mówimy o takim darze bojaźni Bożej, jednym z darów Ducha Świętego. Dar bojaźni Bożej, a nie dar lęku. Bojaźń Boża to jest taka postawa pełnego miłości, szacunku wobec Boga, który kocha mnie, który się o mnie troszczy, czyli mam w sobie to pragnienie, by być blisko Pana Boga i nie stracić nic z Jego łaski, którą On mi daje. Nie ma w tym miejsca na lęk, na strach przed autorytetem, przed przemocą, przed jakimś agresorem. Jest tutaj otwarcie się na wszystko to, co od Boga pochodzi i być może też taka właśnie takie pragnienie, by nic z tego, co On mi dał, nie stracić.
Bojaźń.
Bojaźń Boża. Więc kto tylko pragnie, kto tylko jest otwarty, kto tylko chce chłonąć, to Bóg w całej obfitości wylewa się, przelewa się do duszy człowieka, jakby siostra Faustyna powiedziała nam dzisiaj. Bóg się przelewa do takiej duszy, która jest Go spragniona, która Go oczekuje, bo może to uczynić, ponieważ nic Mu nie blokuje dostępu, tak? Bo bardzo ważne jest to, że Bóg tej łaski swojej nieustannie udziela i złemu, i dobremu. To też o tym już mówiliśmy. Słońce Jego świeci nad złymi i dobrymi. Deszcz Jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, ale owoce tej łaski, i to słońce, i ten deszcz łaski może wniknąć tylko i wyłącznie tam, gdzie ktoś tego oczekuje, gdzie jest spragniony.
Gdzie ktoś tego oczekuje. Piotr zaszedł do Korneliusza, setnika rzymskiego w Cezarei, nazwa tego miasta od Cezara. Cóż, że on tam robił, ten Piotr? Skąd on tam się wziął? Po ludzku to wygląda dziwnie. Geopolitycznie, powiedzmy sobie, wygląda to dziwnie.
Tak. Piotr w Cezarei pojawił się na wyraźne zaproszenie Pana Jezusa, które on skierował w kolei właśnie przez tego setnika Korneliusza, o którym możemy przeczytać we wcześniejszym fragmencie tego 10 rozdziału Dziejów Apostolskich, że był człowiekiem pobożnym, że był człowiekiem prawym i że człowiek się modlił. Setnik się modlił. Setnik pragnął Boga, pragnął poznania prawdy.
Czyli miał tą bojaźń w sobie.
Tak, miał w sobie tą bojaźń, to oczekiwanie, tą tęsknotę i Bóg mu przyszedł z wielką ofertą, z wielką łaską. Posłał mu anioła i mówi: poślij do Jafy. Piotr przybył w Jafie. Szymon, Piotr był w Jafie. Poślij do Jafy i sprowadź do siebie, zaproś do siebie Piotra, Szymona. On ci powie, co masz zrobić. On będzie tym narzędziem łaski, dzięki któremu ty poznasz mnie i będziesz mógł stać się chrześcijaninem, będziesz mógł żyć pełnią życia dzieci Bożych. I tutaj niesamowite jest to, że Pan Bóg jest tym, który tymi drogami jednego i drugiego w taki namacalny sposób kieruje.
I to piękne, bo można się odnieść do pierwszego czytania i Piotr jako sługa Jezusa ten płomień rozpalił.
To jest bardzo dobre spostrzeżenie, ponieważ w tym Piotrze my możemy zobaczyć to, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Być otwartym na nowość, której Bóg chce dokonać w naszym życiu. Tam wcześniej jest powiedziane, też w tym 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, że Piotr zanim przyszedł, jak on się modlił, też się modlił. I setnik się modlił, i Piotr się modlił. Że zanim to zaproszenie do niego dotarło, to Pan Jezus taką wizję duchową mu przedstawił, rozmaitych zwierząt nieczystych, które na ziemię zstępowały na takiej wielkiej płachcie. I słyszał Piotr: zabijaj Piotrze i jedz. A Piotr mówi: ja nie mogę tego jeść, bo ja nigdy nie zjadłem nic nieczystego. Ale Jezus mu mówi: nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Piotr mógł mieć opory do pójścia do poganina, prawda, do rzymskiego oficera. Więc Jezus też przygotowuje jego serce, żeby zrozumiał, że każdy człowiek, którego on stawia na jego drodze, jest jakimś darem, jest jakimś zadaniem, które należy podjąć. I Piotr w oparciu o to doświadczenie przychodzi do setnika i opowiada mu dobrą nowinę. I na dodatek jeszcze daje na początku już świadectwo. Przekonałem się, że Bóg nie ma względu na osoby. Że to nie chodzi tylko, że musisz być Żydem, tak jak ja jestem Żydem. Że Jezus nie przyszedł tylko do Żydów. Ale Jezus przyszedł do każdego człowieka, że dobra nowina jest dla wszystkich. Właśnie, ale dla każdego.
No właśnie. I teraz z czym przychodzi Piotr do setnika Korneliusza? Co to ma za orędzie dla niego? To są proste słowa. Po prostu powtarza tą historię, której był świadkiem. Mówi o tym, co się wydarzyło. Jezus z Nazaretu, Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, przeszedł dobrze, czyniąc, uzdrawiając. To
tak.
Wystarczy?
Oczywiście, że tak. To też o tym, żeśmy mówili. No, podstawowa dobra nowina zamyka się tak naprawdę w 6 punktach. Czyli ten kerygmat, tak? Czyli dobra nowina zamyka się w 6 punktach. Które mówią o miłości Boga w pierwszej kolejności. Mówią o naszym grzechu i bezradności. Mówią o Jezusie, który jest odpowiedzią, który już nas zbawił. Mówią o tym, że odpowiedzią naszą z kolei na to zbawienie, które Jezus nam daje, powinna być wiara w to i nawrócenie do Boga. A kolejny punkt to jest, jeżeli w to uwierzysz i przyjmiesz Jezusa, dostaniesz Ducha Świętego, który dalej będzie cię prowadził do świętości i wejdziesz do wspólnoty Kościoła. To jest całość dobrej nowiny, którą Kościół od 2000 lat głosi i do niej nie ma potrzeby niczego więcej dokładać.
I Piotr przeszedł przez 5 punktów, a pewnie 6 uczynił Korneliusz, przyjmując chrzest.
No, zdecydowanie. Ja myślę, że to Łukasz tutaj zapisał nam, że przemówił w dłuższym wywodzie. Ten wywód, który my mamy podany przez Łukasza, to jest raczej ostrym streszczeniem tego dłuższego wywodu, więc myślę, że oni sobie różne rzeczy tam wyjaśniali i radowali się razem wszyscy tym, co Duch Święty dokonuje w ich sercach przez to słowo, które jest głoszone, na pewno przez pytania i przez te pragnienia Korneliusza. To musiało być niesamowite świętowanie, właśnie świętowanie, którego centrum był Jezus głoszony, Jezus oczekiwany, upragniony i zaproszony.
Czyli ja staję wobec takiego samego, powiedzmy sobie, że nie jestem tu Piotrem, tylko jestem Korneliuszem, tak? I widzę, że chciałbym być bliżej Jezusa. To jak mam przez tych 5 punktów przejść? No jestem po chrzcie. To było kiedyś, ja nie pamiętam, byłem dzieckiem, a potem wszystko poszło różnie.
Jeżeli we mnie jest takie pragnienie, to jest też w Kościele wiele odpowiedzi, w jaki sposób otworzyć się na nowo na to doświadczenie wiary. Są rekolekcje ewangelizacyjne na przykład, które są głoszone w kościołach, w różnych parafiach, w różnych miejscach. Ja sam mogę wyjść naprzeciw temu słowu, tak jak ten setnik Korneliusz pragnął, tak myślę, że odpowiedzią na nasze pragnienie może być to i będzie to, że Pan Jezus nam pokaże różnego rodzaju możliwości, dzięki którym ja mogę na nowo usłyszeć dobrą nowinę. Na przykład zaproszenie na rekolekcje ewangelizacyjne, które odbędą się w mojej parafii albo w sąsiedniej parafii. Usłyszę to z Radia Warszawa, usłyszę to być może czytam w internecie, być może w ogłoszeniach parafialnych. Możliwości jest wiele. Ważne jest to, żeby to pragnienie nasze było na tyle silne, żebym ja rzeczywiście zaczął o to zabiegać. Tak jak ten setnik zabiegał o to, żeby móc poznać Boga, żeby móc przeżyć z Nim spotkanie w taki bardzo osobisty, intymny sposób.
Czyli kiedy tęsknię, muszę zrobić krok.
Tak. A Pan Bóg też nas do tego kroku motywuje, tak jak i Korneliusza, dając chociażby anioła takiego czy innego, który, znaczy na pewno dobrego, który gdzieś tam pokaże kierunek.
Może ten początek roku to jest dobry moment na taką decyzję, że robię ten krok. Ale źródłem jest Jezus i o chrzcie Jezusa usłyszymy za chwilę. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 3, wersy od 13 do 17.
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębice i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
Po co Jezus przyjmuje chrzest? Przecież wiadomo, że Ojciec posłał Jego, że Duch był w Nim, nad Nim. To po co ten teatr, można powiedzieć?
Teatr. Nic, co czyni Bóg, nie jest przypadkowe i również chrzest Jezusa nie był przypadkowy i to pragnienie Jezusa, aby ten chrzest przyjąć z rąk Jana, również nie był przypadkowy. W liturgii Kościoła powiemy, że i modlimy się o to i tak wierzymy, że Jezus wchodząc w te wody Jordanu nadał wodom moc uświęcania, oczyszczania. Gdyby tutaj już jest zapowiedź tego źródła chrzcielnego, dzięki któremu człowiek zanurzony w wodach chrztu, prawda, został uwolniony od grzechu, od wszelkiej zmady, od wszelkiej winy. Z drugiej strony na pewno jest tak, że uświadamiamy sobie, że Jezus wchodzi w te wody Jordanu pośród całej rzeszy innych ludzi, którzy przed Nim tam byli i za Nim byli, którzy w tych wodach wyznawali swoje grzechy. Oddawali Panu Bogu całą swoją nędzę. I Jezus, wchodząc w te wody Jordanu, chociaż sam nie potrzebuje niczego oddawać i wyznawać, bo jest czysty i niewinny, nie potrzebuje niczego oddawać, bo jest czysty i niewinny, to Jezus, wchodząc w te wody Jordanu, w których ludzie wyznawają swoje grzechy, bierze na siebie doświadczenie ludzkiej nędzy, ludzkiego grzechu. Jak gdyby tak utożsamienie się z tą naszą poranioną przez grzech ludzką naturą i od tego momentu rozpoczyna się publiczna działalność Jezusa, czyli właśnie ta droga do wolności. Jezus bierze na siebie te nasze grzechy w taki symboliczny sposób. Chwilę później jest wyprowadzany na pustynię przez Ducha Świętego do pierwszej konfrontacji ze złym duchem i całe późniejsze lata działalności Jezusa zmierzają do krzyża, do ofiary, do odkupienia, czyli do zwycięstwa nad tym wszystkim, co w człowieku jest słabe, poranione, co grzeszne, a co Jezus właśnie w tym momencie w sposób szczególny na siebie przyjmuje.
Czyli Jordan to wodę śmierci, czy życia? Czy to samo trochę?
Ja myślę, że raczej wody życia niż wody śmierci. Przede wszystkim życia dlatego, że człowiek, który jeszcze kiedy chrztu tego sakramentalnego, tego gładzącego grzechy, który my wszyscy żeśmy przyjęli, jeszcze go nie było, to dla tych, którzy chcieli, było to, te wody były miejscem, w którym doznawali pewnej ulgi, tak? Pewnej świadomości takiej, że ja się obmywam, chociażby tak zewnętrznie, ale obmywam tą swoją duszę na ile potrafię, tak? Na ile to jest tylko możliwe. Jest w tym pragnienie odzyskania relacji z Panem Bogiem, pragnienie wejścia w głębszą relację z Panem Bogiem, czyli te wody to zdecydowanie są wody życia. I to takiego życia, których żadne grzechy ludzkie nie są w stanie zabrudzić tak naprawdę, bo to, to są wody obmywające, wody uzdrawiające, wody dające życie. A wejście Jezusa w te wody i nadanie im właśnie mocy uświęcania, a w szczególny sposób źródło oczywiście tej mocy, tych wód chrzcielnych jest w męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, czyli w krzyżu, w ofierze krzyża, no to są wody, które są absolutnie wodami życia, które gdziekolwiek by nie popłynęły, czy okolwiek by nie dotknęły, przywracają do pierwotnej godności, rodzą obfitość łaski, prawda? Dają nadzieję.
Mówmy o tym, bo to jest może właśnie czas, kiedy warto powiedzieć o chrzcie. Czym jest ten chrzest? Ten chrzest nasz to trochę coś innego niż chrzest Jezusa.
Niż chrześcijanie, tak, w Jordanie, tak. To jest zdecydowanie coś innego. Chociaż chrześcijanie oczywiście przeżywali, pierwsi chrześcijanie przeżywali swój chrzest właśnie głównie nad rzekami. Czyli w takiej samej scenerii, byśmy sobie powiedzieli, co Jezus i co uczniowie Jana Chrzciciela. Ale nasz chrzest, który my przyjęliśmy, swoją moc czerpie już, tak tutaj wspomniałem, z ofiary krzyża. Ze zwycięstwa Jezusa nad szatanem, nad demonem, nad całą śmiercią, którą przyniósł grzech pierworodny i wszystkie kolejne grzechy, które przez całą historię ludzkości, aż do końca świata zostały popełnione i zostaną popełnione jeszcze i są popełnione w tym momencie. Wody chrztu są wodami odrodzenia. Są wodami, w których Duch Święty nas oczyszcza, odradza, czyni nas nowym stworzeniem. Czyni nas nowym stworzeniem. W wodach chrztu umiera stary człowiek. Umiera człowiek grzechu. Umiera człowiek, który jest podporządkowany panowaniu zła. I rodzi się człowiek, który jest dzieckiem Bożym, który jest uzdolniony do tego, żeby żyć absolutnej wolności, świętości, żeby żyć w relacji z Panem Bogiem. Powiedzieliśmy już sobie nieraz, że grzech pierworodny zniszczył Boży plan co do człowieka. Zniszczył tak skutecznie, że tylko Bóg był w stanie to naprawić, ponieważ tu domagały się cudów wskrzeszenia. I właśnie w tych wodach Chrztu Świętego każdy z nas został wskrzeszony do życia z Bogiem, wskrzeszony do bycia dzieckiem Boga. I to jest jak gdyby cała tajemnica tych wód Chrztu Świętego, że my od momentu Chrztu Świętego mamy możliwość życia nowego i życia życiem człowieka nowego, człowieka wolnego, człowieka mogącego w sposób świadomy budować swoją relację z Panem Bogiem i pielgrzymować przez tą ziemię do Królestwa Niebieskiego.
Czyli jeżeli nie dogaszamy knotka, który się tli i nie łamiemy trzciny nadłamanej, to w sumie chrzest mówi o tym, że to nie jest z naszej mocy. Że my to byśmy może i chcieli, ale nam to nie wychodzi. Ale dopiero dzięki temu, że jesteśmy zanurzeni w Jezusie, możemy nie dogasić i możemy iść do celnika, do setnika Korneliusza.
Mało tego, bo tu nie tylko, że jesteśmy niedogaszeni, prawda, ale jesteśmy rozpaleni. Z wód Chrztu Świętego rodzi się też cała moc Ducha Świętego w nas działającego. Już w Chrzcie Świętym przecież otrzymujemy Ducha Świętego. I to on nas uzdalnia do tego, żebyśmy byli coraz bardziej rozpaleni i żeby ten płomień płonął coraz jaśniej, żeby ten żar i żeby ten płomień przemieniał się w taki żar pragnienia, które było w Bogu, jest w Bogu i było w Jezusie, jest w Jezusie, żeby każdy człowiek mógł tego doświadczyć, tego nowego życia. Więc Piotr płonął i wszyscy apostołowie i wszyscy chrześcijanie kolejnych wieków, których poznajemy, ojcowie Kościoła i tak dalej, aż do chwili obecnej nasi święci i męczennicy 2000 lat chrześcijaństwa, którzy w sposób szczególny dali świadectwo tej wierze w Boga, oni płonęli żarem, żeby każdy człowiek mógł spotkać Jezusa. I bardzo mocno to widać w życiorysach właśnie świętych, których nam Kościół daje, że oni płonęli pragnieniem, że nie ustawali, że dzień i w nocy zabiegali o to, żeby każdy mógł spotkać Jezusa, każdy mógł stać się Jego uczniem i przyjął nowe życie. Jeżeli będziemy postępowali właśnie jak uczniowie Jezusa, jeżeli będziemy żyli życiem ochrzczonych, czyli życiem ludzi zbawionych, to w nas również będzie rosło pragnienie, żeby każdy człowiek usłyszał o Jezusie i przyjął zbawienie.
Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To jest jedyna taka relacja, relacja Ojca z Synem. Co mamy z tym wspólnego? Czym jesteśmy też gdzieś w tej relacji? Umiłowani, czy jesteśmy synami?
Jesteśmy synami, jesteśmy umiłowani. I to słowo możemy też usłyszeć dzisiaj jako słowo skierowane nie tylko do Jezusa, choć w pierwszej kolejności do Jezusa, ale to słowo jest także skierowane do każdego z nas. Jesteśmy tymi, których Bóg upodobał sobie właśnie przez Jezusa Chrystusa. Dzięki temu, co Jezus uczynił, Bóg sobie mógł w nas na nowo upodobać, bo nas na nowo niejako stworzył, wskrzesił nas ze śmierci grzechu, do tego, byśmy byli znowu podobni do Niego, byśmy znowu należeli do Jego rodziny, byśmy znowu mogli wyciągać do Niego swoje ręce, wolne od tych wszystkich kajdan zła, z którego właśnie zostaliśmy uwolnieni. I Bogu naprawdę zależy na tym, żebyśmy odkryli tą wielką miłość, którą On nas obdarza. Tą wielką miłość, która została nam dana w Chrzcie Świętym i we wszystkich kolejnych sakramentach Kościoła. Miłość, która objawia się właśnie w tym, żeśmy zostali zaproszeni do tego ludu wybranego. Ludu ludzi zbawionych, odkupionych. Ludu ludzi, którzy mogą przeżywać swoje życie inaczej niż ten świat dyktuje. Żyjąc w poszukiwaniu piękna, prawdy, szczęścia, miłości, które są tylko i wyłącznie w Bogu.
I to jest nasza perspektywa i droga na ten nowy rok 2023, chociaż Bóg czasu nie liczy. My jednak trochę liczymy, a Bóg jest też realistą, w tym sensie, że traktuje nas poważnie. No i my z Nim idziemy w ten 2023.
Tak jest. I idźmy śmiało i bądźmy świadomi tego, że to jest droga do celu. Że każdy rok to jest kolejny rok szansy, kolejna okazja, kolejny czas łaski,
tak,
której Bóg udziela.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Gęska.
Księga.
Audycje takie jak ta powstają tylko dzięki darczyńcom Radia Warszawa. Zapraszamy i Ciebie, byś został jednym z nich. Dzięki Tobie dobre słowo dotrze do wszystkich potrzebujących. Informacje znajdziesz na www.radiowarszawa.com.pl.